Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maria. Rozpoczynamy drugą część, można powiedzieć, rozmów niedokończonych. Polonia i Polacy za granicą wierni polskiej tradycji. To tytuł odbywającego się aktualnie w Toruniu, w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, sympozjum Forum Polonijnego, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. W studiu Radia Maryja reprezentuje to Polskie Stowarzyszenie sam prezes, pan inżynier Zbigniew Wysocki. Serdecznie witamy pana inżyniera.
Szczęść Boże, serdecznie witam. Cieszę się, że możemy dalej rozmawiać.
Oczywiście, tak jak i w części telewizyjnej, gością u nas państwo, którzy pochodzą z różnych stron świata, ale tak po prostu jak po kolei mam tutaj zapisane, pragnę pozdrowić. Pragnę bardzo serdecznie przywitać księdza dziekana Józefa Szkiełowicza, proboszcza parafii Mysza Goła z Wileńszczyzny.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Witam panią prezes Klubu Polskiej Tradycji Narodowej w Grodnie i kierownika zespołu Grodzieńskie Słowiki, panią Alicję Binert.
Szczęść Boże, serdecznie witam wszystkich rodaków.
Też jest z nami obecny i też państwu znany książę Jerzy Czartoryski. Już zaznaczam, że książę Jerzy Czartoryski nie lubi, jak się wyczytuje jego tytuł, ale to jest cała prawda, niczego tutaj nie zmyślam. Witamy byłego właśnie pan Jerzy Czartoryski, to były prezes Ottawskiego Oddziału Kongresu Polonii Kanadyjskiej.
Niech będzie pochwalony.
Teraz i na wieki. Jest z nami też obecny pan Adam Gajkowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Nasza Polonia z Australii.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo gorąco witamy właśnie przedstawiciela Europy Zachodniej, a jest nim pan doktor medycyny Andrzej Pazera ze Szwajcarii.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. I witam też pana doktora Mariusza Błuchowiaka, współzałożyciela pisma Egzorcysta.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Drodzy mili nasi goście, drodzy słuchacze Radia Maryja, już od razu mówię, że będzie okazja, by też i do nas dodzwonić. To, co może nie wybrzmi w czasie też naszych tutaj wzajemnych rozmów, to też państwo nam pomożecie. Może poprzez wasze pytania, wasze dopowiedzenia. Wszystko to może przy naszym wspólnym wysiłku sprawić, że ten temat Polonia i Polacy za granicą wierni tradycji polskiej sprawi, że ten temat dla nas wszystkich stanie się ogromnie interesujący i wzajemnie się ubogacimy. Ja już w tej chwili serdecznie chciałbym wszystkich naszych rodaków pozdrowić. Kochani, gdziekolwiek nas słuchacie, czy nawet w głębokiej nocy, czy tam w Australii, czy w Kanadzie, gdziekolwiek jesteście, ale zapraszamy też do dzwoniania do Radia Maryja. Taka okazja będzie. Oczywiście przypomnę jeszcze później telefony do naszego studia Radia Maryja w Toruniu. Przechodzę już do konkretów, ponieważ czas bardzo szybko nam będzie na pewno mijał. Zwracam się do pana inżyniera Zbigniewa Wysockiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, który wraz z panem kapitanem Sulatyckim i z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej są organizatorami tego forum polonijnego. Panie inżynierze, właśnie dlaczego są organizowane takie spotkania dla Polaków, dla Polonii i to właśnie w Toruniu? Jakim warto przypomnieć naszym słuchaczom ten pierwotny zamysł, jaki przyświecał organizacji. A mnie osobiście interesuje, jak pan inżynier właśnie przeżywa, już praktycznie dwa dni przeżyliśmy tego forum. Co pan czuje po tych dwóch dniach, kiedy mogliśmy wysłuchać tylu naszych rodaków? Wzruszające, prawda, był to moment. Ale ja nie chcę zdradzić, niech to pan inżynier opowie naszym słuchaczom.
Tak jest. Spotkanie prawdziwe między ludźmi to jest spotkanie, na którym możemy wymienić uścisk dłoni, na którym możemy popatrzeć sobie w oczy. Nie wystarczy internet, nie wystarczy telefon, nie wystarczy tradycyjna poczta. Zamysł kontaktów bezpośrednich między ludźmi, których łączy wspólna myśl, wspólne poczucie tożsamości, potrzeba spełniania wspólnych celów. Od tego się zaczęły spotkania, które przyszły do głowy najpierw kapitanowi Zbyszkowi Solatyckiemu, a potem podjęliśmy to jako organizacja i zaczęliśmy od spraw takich prostszych, bo powiedziałbym bardziej przyziemnych, tym niemniej bardzo ważnych. A mianowicie od współdziałania polskich firm i próba zacieśnień kontaktów gospodarczych. To jest zadanie innego rodzaju, też niełatwe i bardzo potrzebne, szczególnie w dzisiejszej gospodarczej sytuacji, gdzie te rzeczy są opanowywane przez tych, którzy nie do końca są przyjaciółmi Polski, jeżeli nie jej wrogami. Czyli zaczęło się od spraw łatwiejszych i prostszych, ale po paru spotkaniach okazało się, że prawdziwym wydarzeniem wartym zajęcia się na taką skalę i przy użyciu tak wspaniałej pomocy, jaką jest w ogóle cała toruńska akcja, krótko mówiąc działania natchnione ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka i możliwości techniczne, które tu powstały w radiu i na antenie telewizji, bardzo szybko przekonaliśmy się, że te skupianie ludzi z całego świata, ludzi, ale konkretnie nas, Polaków, których w najbardziej śmiałych ocenach jest około 20 milionów na świecie, może trochę mniej, może nawet trochę więcej, ale jesteśmy rozproszeni. Tymczasem, żeby działać wspólnie, żeby osiągnąć jakiekolwiek cele, to ta więź musi być bezpośrednia. Dlatego wspomniałem o spojrzeniu sobie w oczy i uściśnięciu dłoni. Tak to trwa dzisiaj, już w tym kończącym się drugim dniu, a jutro trzecim dniu naszego forum. Przyjechali i ci, którzy już tu byli parę razy, i ci, którzy są po raz pierwszy. Ale porozumienie jest zawsze od razu bardzo proste i łatwe, bo wszyscy jesteśmy w tym najszerszym znaczeniu rodziną Radia Maryja i wszyscy to są ci, którzy i czytają nasz dziennik, i słuchają Radia Maryja, i oglądają telewizję Trwam, czytają tygodnik Niedziela, znają dobrze tygodnik Nasza Polska. Wobec tego o porozumienie łatwo, kontakt się szybko nawiązuje. I nie ma zgrzytów, nie ma problemów, jesteśmy od razu u siebie. Także jest nas raz trochę więcej, raz trochę mniej, bo przyjazd drugich z krańców świata to jest sprawa i kosztowna, i trudna, i nie zawsze warunki osobiste, rodzinne na to pozwalają. Także moje odczucia na dzisiaj to są takie, że to spotkanie, jak poprzednie, również było bardzo ważne i potrzebne. Ja może do tego dołożyłem, mówiąc parę słów na rozpoczęcie tego naszego spotkania, tego forum, że jest to czas szczególny i że żadne spotkanie Polaków, ważne spotkanie, nie może się odbyć bez poruszenia spraw fundamentalnych. Takie, które nas dzisiaj w Polsce i na świecie wszystkich Polaków nurtują. To znaczy zapaść gospodarcza Polski. Pozory dobrobytu, które są tylko w propagandzie. A za tym nie kryje się żaden potencjał, który myśmy mieli. Który mieliśmy uzyskany w bardzo trudnych i niesprzyjających warunkach rzeczywistości tak zwanej PRL-owskiej. Tym niemniej ten potencjał budowany nie dla naszego pożytku, dla pożytku mocarstwa, które nam umożliwiło, pozwoliło działać, między innymi przemysł okrętowy. Od tego zresztą wizyty nasze stowarzyszenia się rozpoczęły na antenie Radia Maryja, jeszcze telewizji nawet nie było. Ten potencjał, który istniał w momencie transformacji, ja to biorę w cudzysłów, ta transformacja to tak, jak wiemy już dzisiaj, była sterowana w odpowiednim kierunku, ale była to pewna zmiana. Bezpośrednia władza brutalna komunistyczna została zepchnięta, ukryła się gdzie indziej i wraca do swoich ideałów, ale jest to rzeczywistość inna na tyle, że pod tym wstępem, którym była transformacja, kryło się wykasowanie naszego potencjału przemysłowego na rzecz konkurencji obcej. Im więcej lat mija, tym wyraźniej widzimy, że to nie był proces przypadkowy, że te rzeczy się działy do tego czasu jaki mamy dzisiaj bardzo konsekwentnie i dzisiaj mówi się już otwarcie. Ja cytuję tylko wypowiedzi, bo nie jestem ekspertem we wszystkich sprawach, mogę się ograniczyć do morskiej, ale czytając wszystkie wydarzenia i ekspertyzy właściwych ludzi kompetentnych i oddanych Polsce, gospodarcze, ekonomiczne, z dziedziny socjologii, to wszędzie widać to samo, że wszystko zmierza ku temu, żeby zlikwidować nasze państwo narodowe. To się nie podoba dzisiejszym trendom, które na świecie obowiązują. Także moim zdaniem nie dotyczy to tylko Polski, ale jesteśmy w Polsce, mówmy o swoich sprawach. I dlatego wracam do początku zdania, że każde poważne spotkanie Polaków musi dotyczyć spraw dzisiejszych, a więc obrony przed tą zagładą, która nam zagląda już w oczy, przed zagładą dzisiejszą egzystencjalnego bytu Polaków, przed zagładą bytu znowu pokoleniom w tym, które się zbliżają po nas, poprzez horrendalne zadłużenie. Ale może to, co mówię, to rozłożymy sobie na raty, bo będą na pewno te tematy poruszane. Bądź to również jest obecne na naszym dzisiejszym forum. O tym mówiliśmy, że musimy się odnieść do spraw gospodarczych, do spraw społecznych, do spraw politycznych. I rezultatem tego rodzaju naszych spotkań, działań i zamiarów musi być po prostu zmiana władzy, ta, która jest, Polsce szkodzi. Był taki głośny bardzo apel, temat, list otwarty napisany przez profesora Rafała Brodę z Krakowa i przez kapitana Zbigniewa Sulatyckiego pod tytułem "Nie przestańcie szkodzić Polsce". Ten apel został odnowiony, powiedziałbym, w pewnej nowej postaci. Do materiałów przyłączonych do naszego dzisiejszego forum jest pełna treść kolejnego listu otwartego do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nie będę cytował tego listu, bo to jest list obszerny, długi, publikowany w naszym dzienniku, ale tam można powiedzieć, że jest bardzo wiele podstawowych spraw, które nas dzisiaj obchodzą, którym musimy się przeciwstawić. No to tytułem wstępu chyba wystarczy.
Bardzo dziękuję, panie inżynierze. Chciałem też przypomnieć naszym słuchaczom, zapewne też już wiadomościach, które usłyszeliśmy, dużo treści zostało przekazane, ale dzisiejszy dzień, drugi dzień, rozpoczął się uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięki, metropolity szczecińsko-kamińskiego, który, myślę, w dzisiejszym kazaniu nam ukazał, jakby można powiedzieć, te źródła duchowości narodu polskiego. Już teraz powiem, że to kazanie jest dostępne na stronie internetowej. O ile mi wiadomo, też w dzisiejszym, już po 12 programie nocnym, ojciec Dariusz wyemituje w całości to kazanie metropolity szczecińsko-kamińskiego. Ale po tej też Eucharystii był bardzo ważny moment, ponieważ uczestnicy forum polonijnego przed pomnikiem błogosławionego Jana Pawła II złożyli hołd. Hołd błogosławionemu wielkiemu Polakowi, który w 25-lecie pielgrzymki do ojczyzny, tej pierwszej pielgrzymki, napisał między innymi te słowa: potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna ojczyzna. W tych rozmowach, w czasie, w tych dwóch dni, dla mnie osobiście ta troska od naszych rodaków naprawdę promieniuje. Ta troska o to dobro wspólne, jakim jest nasza ojczyzna. I nikt nie może być obojętny wobec tego dobra, wobec tego skarbu, jakim jest nasza ojczyzna. I ja jeszcze, zanim poproszę naszych gości, zwrócę się do pana inżyniera. Dzisiaj przed programem telewizyjnym jeszcze była taka mała uroczystość przed rektoratem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, ponieważ praktycznie każde forum polonijne też zostawia po sobie ślad. Zostają jakby przypomniane, zostają jakby uwypuklone te postacie wielkich Polaków, którzy łączyli w sobie bardzo pięknie miłość do Boga, do Kościoła i do Ojczyzny. Panie inżynierze, co takiego się stało dzisiaj przed programem telewizyjnym około godziny 17.30?
Tak, to był bardzo, bardzo piękny moment. Dziewiąta tego rodzaju uroczystość, a mianowicie dziewiąta osoba została pokazana publicznie w ogrodzie przed Domem Słowa jako wzór Polaka, wzór katolika, wzór do naśladowania dla wszystkich. Ja bym powiedział, że nie tylko dla Polaków. Jest to wzór człowieka. Chodzi o księdza prałata Józefa Bremskiego, który w wieku lat 105, nie tak dawno, odszedł do Pana z ziemi wileńskiej. I to jest bohater taki, którego nie można nie zauważyć w związku z jego zasługami, z jego wspaniałym żywotem na ziemi wileńskiej, która została opuszczona przez wielu przymusowo, przez wielu przez wywiezienie na Syberię czy do Kazachstanu, przez wielu takich, którzy po utraceniu wszystkiego musieli wybrać wyjazd na zachód. Zresztą sam należę do tych, którzy z tamtych stron wyjechali. No ja w wieku lat zaledwie 5, ale jednak wyjechałem i znalazłem się nad polskim morzem. Ksiądz Obremski nie zostawił swoich parafian, nie zostawił tych, którzy na niego liczyli. Był razem przez 105 lat z nimi. Szczegóły o tym wspaniałym człowieku to najlepiej opowie obecny tutaj ksiądz Aszkiełowicz. Natomiast ja o samym wydarzeniu z radością mówię, że mieliśmy tą radość, przyjemność i zaszczyt odsłonić po piersie tego właśnie księdza Józefa na ogródku Domu Słowa w Toruniu.
Bardzo pięknie, że już pan inżynier przywołał naszego gościa, księdza dziekana Józefa Aszkiełowicza, który jest następcą w parafii Myszagoła po księdzu Obremskim. I pragnę od razu sprowokować księdza dziekana Józefa. Czym było to dzisiejsze wydarzenie dla księdza dziekana? Właśnie też uczestniczył ksiądz dziekan w otwarciu, właśnie posłonięciu po pierwsze księdza prałata. Czy to nie było też i dla księdza wzruszający moment?
To dla mnie, pochwalony jest Chrystus, jeszcze raz, dla mnie to był szczęśliwy dzień, taki wymarzony dzień, bo wyrastałem obok księdza prałata. I moim marzeniem było, żeby o nim jak najwięcej ludzi wiedziało, bo czułem intuicyjnie, że to wielki człowiek, wyjątkowa osoba, był dla nas wzorem, jak postępować trzeba. I zapisał się na zawsze w naszej pamięci i w historii Wileńszczyzny. Był mężnym bojownikiem o sprawy Boże, entuzjastą Bożym. Za życie my uważaliśmy go za świętego, bo on został z nami na Wileńszczyźnie na dobro i na zło. Nie opuścił nas, był tym takim dobrym pasterzem w najlepszym słowa znaczeniu. Dobrym, prawdziwym kapłanem Bożym, słodkim i łagodnym Chrystusem na ziemi, takim księciem pokoju. Był takim człowiekiem wewnętrznie oświeconym, nie chwiał się, nie zbaczał z drogi Chrystusowej, wszystko przytrzymywał. Wszystkie zmiany władzy, ustrojów, granic i systemów szedł swoją drogą, prowadząc, jak Mojżesz, wierny lud ziemi wileńskiej z niewoli egipskiej przez Morze Czerwone. I z dalej już widział ziemię obiecaną, a my bardzo jemu wierzyli. Był mężnym bojownikiem o sprawy Boże, można powiedzieć entuzjastą Bożym. Był przyjacielem Chrystusa, dla Niego żył, dla Jezusa umarł. Był legendą, był namiarą takich wielkich i wybitnych księży naszej ziemi, jak ojciec Rafał Kalinowski, jak ksiądz Hendryk Chlebowicz, jak ksiądz Michał Sopoćko. Ksiądz prałat pochodził z ludu, pamiętał zawsze o pokorze, był bezinteresowny, miał pogardę dla bogactwa, konsumpcji. Nigdy nie pogardzał biednymi, prostymi ludźmi. Parafrazując Jezusa Chrystusa, mawiał z lopatą i miotlą miotlą lżej trafić do raju niż bogatemu ze złotem i władzą. Mówił, że dla mnie osobiście, że życie prawdziwego kapłana nie jest łatwe. Nie może on być niedostępny, odosobniony, gdyż nie żyje już dla siebie, a tylko dla Boga i innych ludzi, szczególnie dla ludzi. Powinniśmy troszczyć się o naszych bliźnich. Ksiądz przecież będzie odpowiadał za każdą duszę w parafii. Dlatego ksiądz prelat wolał parafię mniej liczne, będąc zdanie, iż jedna dusza to już wielka parafia. Ksiądz Józef Obrymski to dar Boży. Dla nas to naznaczony człowiek opatrznością. Słyszałem, że była mu swego czasu proponowana nawet sakra biskupia, odmówił. Ale w Mejszegorze ludzie i u nas na Wielszyźnie nazywali go nasz papież. Do księdza Józefa jechali również wielcy tego świata, prezydenci, kardynałowie, biskupi. Rozmawiali, radzili się, prosili o błogosławieństwo. Ksiądz prelat uczył przyjmować z uśmiechem wszystko, co daje i czego wymaga Stwórca. Mówił, że Bóg to nadzieja. Kto traci nadzieję, traci Boga. Człowieka powinien trapić tylko jeden problem, że nie jest jeszcze świętym. Każdy musi być całkowicie oddany Bogu, ufać opatrzności i troszczyć się o to, by o nic się nie troszczyć. Jestem nieuliczalnym optymistą po tym wszystkim, co przeżyłem i czego doświadczyłem, mówił ksiądz prelat o samym sobie. Za Niemców hitlerowskich byłem o krok od śmierci, za Sowietów o krok od wywózki. Dlatego teraz mnie nic nie straszy i nie smuci. Jestem szczęśliwy, bo nikt nie może odebrać mi mojego Boga. Dopóki Pan Bóg jest w niebie, wszystko będzie dobrze. Musimy być pełni radości i nie tracić ducha. We wszystkim Bóg ma swój zamiar. Z Panem Bogiem żyje się szczęśliwie, bo ma się perspektywa nieba.
Księże dziekanie, ale wiemy, że ten właśnie poprzednik księdza dziekana, ksiądz prawat Józef Obrymski, był to człowiek, który był przykładem też miłości do ojczyzny. Do końca o Polsce pięknie mówił, za Polską tęsknił, a też widzowie telewizji Trwam mogli też i brać udział w ważnych rocznicach. Właśnie, bo tam telewizja Trwam była obecna, a wiemy, że też on telewizję Trwam oglądał, słuchał Radia Maryja.
Jeżeli pozwolicie, to jeszcze powtórzę, że on ojca Rydzyka, doktora Rydzyka, Tadeusza, mówił, że to mój doktor, że zawdzięczając jemu, ja tak długo żyję, 105 lat, że gdy zaczął oglądać telewizję Trwam, to powiedział, że wrócili stare, dobre czasy. I był niezmiernie szczęśliwy. Nawet on wymyślał takie, bo on był taką poetycką duszą, pełny humoru, różnych aforyzmów, różnych takich skojarzeń. Mogę kilka opowiedzieć. Na przykład, co dotyczy Trwam. Dlaczego telewizja Trwam? Opowiadał, że my ciągniemy linę z szatanem. Kto kogo przyciągnie? I właśnie szatan nie jest silniejszy od nas. On czeka, kiedy my przestaniemy trwać, kiedy nam nadoje ciągnąć. Więc trzeba trwać. Trzeba nieustannie ciągnąć i nigdy nie powiedzieć, że wystarczy. Ja już wszystko umiem, ja wszystko już wiem, ja już zdobyłem. Do końca swoich, końca życia trzeba ciągnąć tą linę i trwać.
Księże dziekanie, skoro jesteśmy przy Litwie, jesteśmy przy Wilnie, to ja może też już chciałbym sprowokować ten temat, który właściwie przyświeca całemu naszemu spotkaniu, całemu forum polonijnemu. Mianowicie staramy się dzielić tym wspólnym przeżywaniem wierności polskiej tradycji. Wiemy, jaka ta jest polska tradycja, ale szczególnie u was ona jest przeżywana w sposób szczególny. To pytanie może bardzo proste, ale też jest ważne może dla nas wszystkich usłyszeć o aktualnym stanie życia właśnie Polaków na Litwie, szczególnie na Wileńszczyźnie. Jakie to zaczął ksiądz dziekan już o tym mówić, o tych radościach, też o smutkach. Ale może właśnie warto się pochwalić tym, co tak pięknego dokonują rodacy żyjący w Wilnie, a też co ich smuci. W czym moglibyśmy na przykład im pomóc? Może oni oczekują od nas, żyjących w Polsce, większej solidarności?
Dokładnie. Więc tak jak i u was, tak i u nas idzie zwalczanie polskości. Bo my widzimy, że Polacy na ogół jest najwierniejszym narodem dla świętego rzymskokatolickiego kościoła. I co Sowieci nie dokończyli, to teraz w tych czasach starają się dokończyć tylko perfidniej, chytrzej. Więc idzie walka z wynarodowienia Polaków, walka z polskimi, ze szkołą polską, ze światą. Nie oddaje ziemia dla naszych rodaków pod Wilnem. Więc my widzimy, że kto odchodzi od polskości, on odchodzi od kościoła. I dlatego my bronimy tej polskości, naszej kultury jak świętości. Jak dzisiaj mówiłem w telewizji, że ksiądz prałat uczył nas, że człowiek życia to jest pielgrzymka. I w tej pielgrzymce idzie się dwoma nogami. I to wiara katolicka i tradycje polskie. I kto pozbywa się tej nogi jednej tradycji języka, staje się duchowym inwalidą. I na jednej nodze dużo nie poskaczysz i potem i ta pierwsza noga też odwali się, ta wiara. Dlatego ta sama problem jest i z tymi, którzy emigrowali na zachód dla lżejszego życia. Może oni, może tam i lepsze, bogatsze życie, ale dla ich dzieci to tam jest wielki niebezpieczeństwo, że te dzieci mogą asymilować się i też odejść od kościoła, a życie bez kościoła, bez Boga, to nie ma sensu. I o to chodzi. Chodzi, że życie to jest walka, to front taki, i jest biała armia, czarna armia, i komu ty służysz? I trzeba Panu Bogu służyć. A dlaczego szatanowi nie wolno służyć? Bo on zawsze oszukuje, on nazywa swoje slugi pożyteczni idioci. I on wyciskuje jak cytryna i wyrzuca potem na śmietnik takiego człowieka. I my dlatego rozumiemy, świadomi, że stracimy polskość, to stracimy wiarę, stracimy drogę do Boga. No i nam chcą zabrać to, co jest najważniejsze, to jest Bóg. Można wszystko stracić, pieniądze stracić, bogactwo, nawet życie można stracić, tylko Pan Bóg. Pan Bóg to jest taki skarb, kto jego posiada, ten wszystko posiada. Kto jego nie posiada, to chociaż on byłby miliarderem, to nic nie znaczy, bo goły przyszedł, goły pójdzie z tego świata. No jak ksiądz prałat nas uczył, że życie to jest taki duchowy alpinizm. I z Panem, bo Pan Jezus przyszedł, żeby nas zaprowadzić ten Jeruzalem. Dla nas to jest to niebieskie Wilno. Bo bardzo kochamy Wilno. I Chrystus prowadzi z Matką Bożą nas. I kto pójdzie, ten dojdzie. ale na tej drodze właśnie przeszkadza szatan. On mówi, idź w dół, lżej ze mną. Z Panem Bogiem ciężko zaczyna się, ale dobrze kończy się. Natomiast szatanem lekko zaczyna się, ale tragicznie kończy się. No i te mniej świadome ludzi wybierają ta lekka droga. A my jako kapłani, jako pasterze widzimy, że ona tragicznie kończy się. I my staramy się, jak możemy, to mówić, tłumaczyć. I, no, kto rozumie. Więc dla nas polskość to jest taka filozofia. Ksiądz Pralat nas uczył, że Polska ma misję do spełnienia. Naród, który nie zna swojej misji, staje się etniczna masa. I misja Polski, szkolić świat na drugie przyjście Pana Jezusa, głosić miłosierdzie Boże, niszczyć diabelskie totalitaryzmy. Więc my jesteśmy bardzo potrzebni Panu Bogu i Pan Bóg nam ufa, a my musimy Panu Bogu też ufać i z Nim być w takim zjednoczeniu, tak jak prawa ręka z lewą ręką. Tak nas ksiądz Pralat uczył. W ten czas będziemy silni, w ten czas zwyciężymy.
Bardzo dziękuję. Myślę, że jeszcze pewnie do innych wątków będzie czas, żeby powrócić, a zapewne słuchacze też pomogą nam. Może nie chciałbym czynić zbyt wielkiego przeskoku. Może pójdziemy teraz do Grodna, do Grodzieszczyzny. Jest tu właśnie pani Alicja Binet, prezes Klubu Polskich Tradycji Narodowych w Grodnie i też kierownik zespołu Grodzieńskie Słowiki, które mogliśmy już nieraz widzieć i usłyszeć w telewizji Trwam. Pani Alicjo, właśnie jak to w praktyce wy w Grodnie czynicie, że dla nas jesteście zbudowaniem, że tworzycie kulturę polską, która jest przepełniona Panem Bogiem?
Ja tak dzisiaj pomyślałam o tym, że przez całe życie ja się modlę, dlatego że kto śpiewa, to ten się modli. I sprawiła wielką radość. Tak zastanawiam się. Przecież i ci, kto śpiewa pod naszym kierownictwem, też zwracają się codziennie, kilka razy dziennie do Pana Boga. Chwalą Pana Boga. Też przypomniałam sobie, że jesteśmy Pana Boga, ja powiedziałam, tak, naszego Pana w niebie. Chwalą. Tak przypomniałam sobie, że jesteśmy zespół nasz, jesteśmy pierwszymi wykonawcami na Białorusi części litanii ostrobramskich Stanisława Moniuszki. Praca nad tym utworem to Kyrie Eleison i Christe Audinos. Praca była bardzo ciężka, bo to dzieci śpiewały ten utwór, przepiękny utwór. No i tak wtedy dla mnie to było też takie zaskoczenie miałam, bo nie wiedziałam tego utworu wcześniej, nie słyszałam go. Chociaż mieszkałam w Mińsku i tam uczyłam się też w Mińsku, studiowałam w Mińsku i nie wiedziałam, że Stanisław Moniuszko też chodził tymi drogami, że on urodzony w tych czasach, nie wiedziałam o tym, że on urodzony blisko obecnej stolicy Mińska. I on uczył się też przez jakiś czas był tam w Mińsku jako dziecko. I stworzył tak piękne utwory. Na czym polega nasza działalność? Polega właśnie na miłości do Polski. Na miłości do Boga. I chcemy pokazać tam na Białorusi, że warto poznać to wszystko, co polski naród stworzył, wielki polski naród. Przecież jeżeli tak myśleć o tym, że tak piękna jest polska patriotyczna poezja, на Білорусі нема, у білорусінів нема так дуже пінкних віршів патріотичних, наприклад. Тиле пісні польських. Я як почала працювати в тій дідіні культури польської, я кшталцася сама. Причеж не мала можливості за часів совєтських познати то богатство, то пінкно тієї культури польської, польського язика, польської поезії, польської музики. І праця не є латва. Варунки специфічні, бо мами теж в своїй праці. Але кожен день, кожну хвилю причонгами до себе вінці люди, вінці поляків. Поляків теж мешка в Гродні. Причеж то було польське місто, зв'язане з польським історією. Запитки польських історії і культури на кожному кроку в Гродні. І замок Стефана Баторего, короля польського, домик Елізи Ожишкової, груп, вона похована теж, наша велика, кохана наша писарка, наша, гродзенська, похована теж в Гродні. На Гродінщині теж Адам Міцкевич, причеж там домик його в Новогрудку, он там охщений був теж на наших теренах, там Польська є. І хочу сказати, що поляці діяли там.
Пані Аліціо, jeżeli wolno mi też spytać, jaką widzi Pani różnicę w przeżywaniu miłości do ojczyzny za czasu Związku Radzieckiego, a obecnego czasu?
Tęsknimy za ojczyzną. Brakuje nam Polski. Brakuje nam Polaków, prawdziwych patriotów też. Dlatego takie spotkanie, na przykład jak to spotkanie dzisiejsze tu w Toruniu, spotkanie, gdzie ludzie mówią o patriotyzmie, o tradycji polskiej, bardzo ważne jest. Bardzo ważne. Usłyszałam dużo takich przemówień, bardzo ciekawych, z taką bogatą treścią. I uczymy się tej polskości, uczymy się tej, dzięki właśnie tym rozmowom, uczymy się tej polskości patriotyzmu, uczymy się kochać Polskę. I jestem przekonana, jestem też, mam korzenie polskie, jestem przekonana, że to wielki, szlachetny naród.
Podzielę się ze słuchaczami taką obserwacją, bo my po programie telewizyjnym pojechaliśmy do akademików, tam gdzie wszyscy uczestnicy forum polonijnego akurat byli na kolacji. I ni stąd, ni zowąd, zaraz właściwie pod koniec kolacji, jedna połowa zaczęła śpiewać piosenki. I to większość z was była właśnie tam, czy z Litwy, czy właśnie z Grodna. Skąd ta miłość do śpiewania?
Miłość do śpiewania. No ja jak pamiętam siebie, to zawsze śpiewałam. U mnie rodzina bardzo taka muzykalna, mama bardzo dobrze śpiewała. Ja od razu mnie oddali do szkoły muzycznej. No chyba miałam nie tylko miłość, no tam coś miałam sobie i słuch, i no, na pewno tak było. Miłość do śpiewania. No taki rozśpiewany naród. Jesteśmy rozśpiewanym narodem. Lubimy to, co jest piękne. А тільки польських пісень, я кшталцася дзięki тій праці, я теж познаю, мам можливість познати те пісні польські, патріотичні. На Білорусі нема такій ілості тих пісень, вспанялих пісень. I Polacy znają i śpiewają też tutaj w Polsce.
Ja bym chciał właśnie dopowiedzieć w tym miejscu, ale nie jako twórca muzyki, jako odbiorca muzyki, że jest coś niesamowitego, niepowtarzalnego właśnie w tych kresowych pieśniach, kresowych patriotycznych, kresowych związanych z jakąś wielką miłością, zresztą to było w Nadniemnem Orzeszkowej, czyli ta muzyka, którą do nas przywozi pani Alicja razem ze swoim zespołem Grodzieńskie Słowiki, jest bardzo specyficzna. Taki, to jest jak każdy region jest troszkę inny. Piękno, tęsknota, miłość do ojczyzny i te częste utraty ojczyzny na tamtych terenach spowodowały w ludziach właśnie, wywołały takie, a nie inne nastroje, takie, a nie inne melodie i to piękno urzeka nawet tych wszystkich, którzy w swoim rodowodzie nie mają nic wspólnego z kresami.
No tak, chociażby przypomnieć ten Zonimen, hen precz, Niemen, to nasza rzeka w Grodnie.
Pięknie, dziękujemy. Już ten klimat właśnie Wilna, Grodna już poznaliśmy. Ja myślę, tym razem idźmy może poza większą wodę. Teraz tylko się waham, może najpierw do Kanady pójdziemy. Jest z nami były prezes Ottawskiego Działu Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Panie Jerzy, wiem, że w pańskiej rodzinie są ludzie, którzy są naprawdę wyniesieni na ołtarze. Więc myślę, to jest też dowód, że patriotyzm też opierał się w Pana rodzinie o Pana Boga, o miłość do Kościoła.
Niech będzie pochwalony, tak. Mnie się zdaje, że to głównie wynika z atmosfery domu, jak ci ludzie byli wychowywani. Mój dziadek miał 12 dzieci, z tego jedna z córek została przeoryszą u wizytek w Warszawie. O trzech braci było księżmi. Jeden z nich, dominikanin ojciec Michał, był nawet został błogosławiony jako jeden z tych 108 męczenników. Prawda? Ale to dowodzi, jaka była atmosfera w domu. Mój ojciec, poza tym, że miał trzech braci księży, miał jeszcze trzech stryjecznych braci księży. Prawda? Którzy, czyli to była tradycja wychowania. Była tradycja, prawda? To były rodziny, dla których celem było praca dla społeczeństwa. Głównym celem było wychowanie rodziny, która będzie kontynuowała pewne tradycje, historie. I, prawda, oni w pewnym momencie doszli do dużej władzy i politycznej, i finansowej, ale to bardzo często dzięki właśnie wychowaniu i oddaniu, prawda, że najważniejszym celem była społeczeństwo, otoczenie, dom i tak dalej. Prawda? I tutaj jest na przykład dzisiaj, jak rozmawialiśmy wcześniej, była mowa, dlaczego się przyjeżdża na przykład, dlaczego ja przyjeżdżam do Torunia na te forum polonijne. Jest wiele różnych powodów, ale teraz mi tak właśnie przyszło na myśl, po tym jak ksiądz dziekan mówił o księdzu Obremskim. Gdyby nie było Torunia, gdyby nie było takich spotkań, jak jesteśmy w tej chwili, te rozmowy niedokończone, wiele ludzi w ogóle by nie wiedziało o tym, że ksiądz Obremski egzystuje, prawda? Ktoś przeczytał rok temu, że umarł jakiś ksiądz, miał 105 lat i na tym się kończy. A to jest wielka zasługa Telewizji Trwam, Radio Maryja, że takie osoby nagle się jakoś udostępnia innym. I mnie się zdaje, i teraz jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, dlaczego tutaj warto przyjeżdżać. Były dwa wielkie systemy, hitlerowsko-niemiecki, a potem bolszewicki. Oni chcieli opanować świat pałkami. 20 czy 30 lat temu zdali sobie sprawę, że pałka w 20 czy w 21 roku, wieku nie jest bardzo efektywnym narzędziem. Lepiej ludzi ogłupić, prawda? I przez ostatnich w każdym razie 30 czy 50 lat, wszyscy jesteśmy ogłupieni. Rządzenie głupkami, idiotami, bojącymi się myśleć jest bardzo łatwe i jest znacznie prostsze niż używanie pałek, gułagów, obozów koncentracyjnych i tak dalej. I to zdaje fantastycznie egzamin. I prawda? A ludzie zaczynają się, i ludzie jako jednostki i społeczeństwa zachowują się jak jakieś bezmyślne zwierzęta. Zwierzęta bardzo często mają instynkt, którym się bronią przed pewnymi rzeczami. Natomiast wiele ludzi i wiele społeczeństw w ogóle jeszcze nie dorosło do tego, żeby mieć instynkt, a w nich już zabili możliwość myślenia. No, fatalna sytuacja. I mnie się zdaje, że jednym z największych zasług tutaj w Torunia jest to, że ludzie, którzy nie myśleli, może nawet nie myśleli, nie chcieli myśleć i nie chcieli widzieć, nagle otwierają im się oczy. I prawda, po takiej jednej, drugim spotkaniu, rozmowie, nagle niektórzy ludzie sobie zdają sprawę, że może myślenie ma przyszłość, prawda? A zabijanie historii, tradycji, religii i w ogóle wszystkiego, to jest metoda walki ludzi, którzy chcą nami rządzić, którzy chcą mieć siłę. Bydło idiotów jest bardzo łatwo kierować. To jest taka moja uwaga odnośnie forum polonijnego. Jest jeszcze bardzo dużo innych powodów, dla którego warto tutaj przyjeżdżać, ale to może o tym kiedy indziej.
Może jeszcze w czasie dzisiejszego programu. Ale
być może, tak.
Dziękujemy już za tę interwencję. Jeżeli w tej chwili możemy z powrotem wrócić do Europy i może do Szwajcarii, pan doktor Andrzej Pazera jest doktorem medycyny i taka myśl mi przychodzi. Panie doktorze, pan leczy ludzkie ciała, ale też pan, już się zorientowaliśmy, pan jako lekarz dobrze wie, że nie wystarczy dobrze leczyć, zwracając uwagę na ludzkie ciało. Człowiek ma ten wymiar duchowy, ma swoją duszę. Jak to jest w wypadku pana, który już sporo lat pan jest za granicą? Co robić, żeby człowiek był zdrowy? Co robić, żeby Polak był zdrową osobą?
No tak, dziękuję ojcu czcigodnemu za dopuszczenie mnie do głosu. Ja nie chciałbym go oczywiście monopolizować, ale rzeczywiście tak jest, że odkryłem to, chociaż pewnym opóźnieniem, bo na początku o tym nie myślałem, że w moim szpitalu w Szwajcarii jest kaplica, ekumeniczna kaplica. I dzisiaj stwierdzam, i to zdecydowanie, że jest to miejsce ważniejsze od nawet sali operacyjnej. Ponieważ samo życie bez Pana Boga, jak to już było powiedziane w naszym forum wielokrotnie, właściwie nie ma sensu. Nie ma sensu chemioterapię, nie ma sensu dziesiątki tysięcy na rozruszniki podskórne, na reanimację i to wszystko, bo po co to wszystko? Jeżeli nie ma koncepcji człowieka, którego stworzył Bóg dla siebie i na wieczność, to resztę jest tylko mnożenie wydatków, pieniędzy i opłacanie podatków. Takie życie mnie osobiście nie odpowiada. W Szwajcarii, w krajach zachodnich, długość życia jest znacznie wyższa aniżeli w krajach byłego bloku wschodniego, jak to nazywamy, ale trzeba powiedzieć też, że jest to za cenę znacznie większej ilości samobójstw, depresji, chorób psychicznych, izolacji, domów starców, gdzie leżą często, czekając na wizytę, ojcowie i matki trzech, czterech, pięciorga dzieci i zdążą umrzeć, zanim ktokolwiek zadzwoni, przyjdzie i się dowie. Zatomizowanie społeczeństwa przez jego subwencjonowanie i dobrobyt zabija rodziny. Tradycji pozbywamy się często dlatego, że gdy wyjeżdżamy z kraju, a ze święconką mielibyśmy iść przez ulicę Berna, Curychu czy innego do kościoła, no to wyglądalibyśmy troszkę dziwnie, a Polak bardzo się boi ośmieszenia. Żeby się nie bać ośmieszenia, trzeba mieć odwagę. A odwaga jest teraz w bardzo ogromnym deficycie i to u bardzo wielu ludzi. Wielu z nich ma odwagę tylko właśnie w cztery oczy do kogoś. Natomiast odwaga to jest przyznanie się publiczne. I chciałem powiedzieć, że rzeczywiście kiedyś byłem na Białorusi i tam ksiądz kardynał Baragan, opiekujący się wówczas służbą zdrowia, powiedział, że szpital to jest laboratorium, ale to laboratorium, w którym powracać ma chory człowiek do zdrowia, bez kaplicy, jest w sumie właściwie krematorium. I dlatego też, może te słowa brzmią ostro, ale doszedłem do wniosku i powtarzam to i nawet tam u siebie, gdzie pracuję, że najważniejszym miejscem w naszym szpitalu jest właśnie ta kaplica, chociaż jest ekumeniczna, ma Najświętszy Sakrament i tam człowiek może się odnowić, tam człowiek może zastanowić się nad sensem życia. Nie jest ona zbyt często odwiedzana przez ludzi, ponieważ utrata wiary to jest bardzo łatwa w sytuacji takiej, gdy człowiek właśnie nie mając zakorzenienia w swojej rodzinie, w swojej tradycji, o czym mówił przed chwilą pan Jerzy z Kanady, człowiek ginie, po prostu ginie i przestaje mieć korzenie, a bez korzeni nie da się kwitnąć, nie da się nikomu podobać. Bez korzeni, jak bez wody, człowiek żyć dalej nie może. A tym korzeniem jest właśnie nasza tradycja, a tą wodą jest nasza wiara.
Panie doktorze, kiedy wchodziliśmy do studia tutaj Radia Maryja, całkiem przypadkowo akurat napotkaliśmy przełożoną siostrę Nazaretanek wspólnoty, która tutaj służy, była siostra Mariola. I ja widziałem wielka radość u pana doktora.
Tak. Ja to nawet ojcu nie mogę powiedzieć, jakiego słowa bym użył, kiedy widzę siostrę Nazaretankę, ponieważ to jest znacznie więcej niż radość, ponieważ tak się składa akurat, że ja pochodzę z Częstochowy i miałem w swoim życiu epizod, kiedy przez kilka lat uczęszczałem do przedszkola sióstr Nazaretanek w Częstochowie i te wielkie serca tych sióstr, których jeszcze do dzisiaj dwie żyją i odwiedzam każdym razem, kiedy jestem w Polsce, no po prostu pozostawiły we mnie niezatarty ślad. I dlatego muszę powiedzieć, że kiedy dzisiaj wchodzę do tego przedszkola, bo znowu to przedszkole funkcjonuje od kilku lat, to mówię, jak wielkie szczęście mają te dzieci, które napotykają się na te siostry, bo tego się nie da porównać z żadnym innym przedszkolem, do jakich uczęszczały chociażby moje własne dzieci.
Bardzo dziękujemy. Może i w tej chwili szczególnie siostry zakonne, czy może zakonnicy, czy w ogóle szkoły w rękach, myślę też kościoła, to są może też, to jest najlepszy znak tu ze strony pana doktora, że warto pomimo trudności te szkoły prowadzić, aby właśnie pokazać alternatywny sposób edukacji w dzisiejszym świecie. A wiemy też, co się w Polsce dzieje ostatnio.
Cudno, jeszcze, jeżeli jeszcze może wejść na jedno słowo, ja chciałbym powiedzieć jeszcze inaczej. Nie tylko szkoły przedszkola, ale w każdym szpitalu powinna być siostra zakonna i kapelan. Ci ludzie są arcyważni i są absolutnie niezbędni, aby człowiek, którego ciało wcześniej czy później musi być złamany przez chorobę i musi przejść na tamten świat, nie zatracił się, a jeżeli nawet ma się zatracić, to żeby miał możliwość zastanowienia się w ostatniej chwili, a do tego potrzebna jest obecność właśnie kapelana czy siostry zakonnej.
Panu bardzo dziękujemy za te słowa, szczególnie, że przecież te słowa wypowiada doktor medycyny. Tu chciał się włączyć też ksiądz dziekan Józef. Bardzo proszę.
Tak, ja chciałbym, nawiązując do słów pana doktora, powiedzieć, że też to wielka radość i dziękujemy opatrzności Bożej, że u nas w ubiegłym roku otwarło się hospicjum imienia błogosławionego ojca Michała Sopoćkę, który prowadzi siostra przełożona, siostra Michaela Rak. i taki to ewenement na Litwie. Pierwsze hospicjum i właśnie państwo nie utrzymuje, nie przeznaczyło kasy chorych i ona przyjechała, ta siostra Michała Rak ze swoimi siostrami, tylko z 3 złotymi polskie pieniądze, a włożyła ponad 3 miliony. Tak zbierają z całego świata, no i słowo stało się ciałem. I te hospicjum, podobne tak jak Radio Maryi, jak tutaj rozgłośnie, jak my zaszliśmy, to jest niebo na ziemi. Tak i właśnie te hospicjum, które jest na ulicy Rosa 4, do którego wszyscy zapraszamy. Tam jest drugi dom, gdzie można jako hotel przenocować, więc zapraszamy do Wilna. Te Wilno to jest takie drugi Kraków, tam odczuwa się ten duch polski, te niepowtarzalne kościoły, bardzo bardzo piękne te Wilno. Byłem w Paryżu, mnie nie spodobało się. Wilno najładniejsze miasto na świecie. I dlatego może Pan Jezus i wybrał to Wilno, bo pierwsze objawienie dla siostry Faustyny rozpoczęły się w Płocku, a następnie w Wilnie. Więc w tym domku, i gdzie był malowany ten pierwotny obraz Jezu, ufam Tobie, malarza Eugeniusza Kazimierowskiego, teraz jest kaplica. Więc i tam opiekują się te siostry od Jezusa Miłosiernego.
Bardzo dziękujemy, księże dziekanie. Teraz tak sobie pomyślałem, może by czas było już na Australii, ale w Australii się budzą z tego, co to jeszcze za chwilę właśnie poprosimy naszego pana Adama Gajkowskiego, ale wcześniej właśnie niech się tam przebudzą rodacy w Australii. Zwracam się do pana doktora Mariusza Błochowiaka, współzałożyciela pisma Egzorcysta. Już ci, którzy z państwa śledzili program telewizyjny, wiedzą, że pan doktor Mariusz Błochowiak przez pewien czas był w Niemczech, ale świeżo w pamięci ma swój pobyt w Norwegii. Panie Mariuszu, przed chwilą też słyszeliśmy pana prezesa Jerzego Czartoryskiego, który mówił o tej odwadze myślenia. Moje bardzo konkretne pytanie. Pan jest młodym człowiekiem. Pan spotykał młodych ludzi w Niemczech, w Norwegii. Czy młodzi ludzie, którzy mówią, że są krytyczni, i widzimy, że są krytyczni, ale czy zawsze mają odwagę myśleć, szczególnie ci, którzy zostawiają ojczyznę z racji usprawiedliwionych bardzo często, bo oni po prostu myślą o przyszłości. Trzeba im też żyć, trzeba im mieć po prostu grosz, żeby rodzinę założyć. Ale przy tym myśleniu ekonomicznym, czy czasami nie brak trochę myślenia?
To znaczy, no generalnie myślenie w obecnych czasach jest w kryzysie. Nie tylko na emigracji, ale i w Polsce, i w Europie, nie wiem jak na świecie. Ale ogólnie widać, że ludzie mało myślą i nie myślą samodzielnie. Raczej biernie słuchają tego, co mogą w telewizji mainstreamowej usłyszeć. No i stąd takie problemy. Oczywiście ludzie, ta emigracja najnowsza w Norwegii, ale też podejrzewam, że w innych krajach europejskich, no jest nastawiona na zarobek, no i nie ma się co temu dziwić, tak? Tylko oczywiście z zarobkiem powinno iść też myślenie o tym, co jest prawdą, co nie jest prawdą, o Polsce jako o swoim kraju i tak dalej. Także jedno nie wyklucza drugie i jeżeli ktoś tylko myśli o pracy zarobkowej, no to uważam, że źle robi. Bo tutaj trzeba łączyć wiele różnych aspektów, tak jak w życiu. No, nie można tylko się koncentrować na jednym. Jeżeli chodzi o odwagę, no to zgadza się, że odwaga też jest w deficycie, ale ja uważam, że przynajmniej w jakiejś części, prawdopodobnie dużej części, brak odwagi bierze się z braku wiedzy. Bo jeżeli ktoś nie ma wiedzy, na przykład na tematy historyczne, na przykład inkwizycji, czy różnych innych straszaków, gdzie zawsze można katolikowi wypomnieć, że o, a przecież inkwizycja, tak, a krucjaty i tak dalej. No to taki katolik wtedy mówi, no nie wie co odpowiedzieć, no i się wycofuje. I wtedy zaczyna się wstydzić na przykład kościoła, czy swojej przeszłości, zaczyna za wszystko przepraszać i tak dalej. Także główną rzeczą to jest to, żeby wiedzieć. Jak najwięcej wiedzieć, bo wiedza daje pewność. Oczywiście wiedza to nie jest wszystko, ale z wiedzy, to można powiedzieć tak, ze słuchania rodzi się wiara. No to z wiedzy rodzi się wiara, tak? Bo wiedzę można przekazywać w różny sposób. Także ja bym odniósł to odwagę przede wszystkim do wiedzy. Jeżeli ma się tą wiedzę, to naprawdę można bez problemu polemizować i dyskutować nawet z ateistami i śmiem twierdzić z własnego doświadczenia, że można z nimi wygrać. Jeszcze może tutaj nawiążę do tego, co moi przedmówcy mówili, jeżeli chodzi na przykład o wiarę może. To dlaczego w ogóle wierzymy? No, czy wierzymy dlatego, że żeby mieć dobre samopoczucie, że to nam coś daje wewnętrznego, to znaczy w tym sensie, że się lepiej czujemy. To jest skutek, ale powinno się wierzyć dlatego, że uważam, że to jest prawda, że istnieje Bóg, a że jedyną prawdziwą religią jest religia katolicka. I to powinno być przyczyną w ogóle tego, że człowiek wierzy. Oczywiście wiadomo, że ludzie nie są filozofami i tak dalej, ale no taki powinien być porządek wiary, że tak powiem. No to może tyle, bo nie będę rozwijał za bardzo może tego tematu.
Ale jeżeli jeszcze mogę przy panu doktorze Mariuszu pozostać, ja myślę, że słuchacze w tej chwili może też mają konkretne oczekiwania. Myślę o młodych słuchaczach, którzy nas w tej chwili słuchają. Gdziekolwiek są, czy prowadzą samochody, czy może są w pracy. I słysząc pana głos, może też mogliby się czegoś nauczyć. Chodzi o konkretne wskazówki. Jeżeli ktoś chce wyjechać za granicę, może troszeczkę musi. Na co powinien najbardziej zwrócić uwagę?
Znaczy, może tak. Zależy w którym wieku się wyjeżdża, bo trzeba wziąć to pod uwagę, że jeżeli wyjeżdża się w młodym wieku, no to jest się za granicą, czy nie jest się w Polsce. Czyli można pewien okres młodości w pewien sposób jakoś tam stracić, czy przeżyć inaczej, niż by się przeżyło w Polsce. I no to taka ogólna wskazówka, tak? Ale znaczy ja bym powiedział tak, że najważniejsze jest to, żeby cały czas się dokształcać, żeby cały czas się edukować, obojętnie czy się jest w Polsce, czy za granicą, i żeby nie naśladować bezkrytycznie trendów, które są na Zachodzie, bo to jest zupełnie nieracjonalne, jest bez sensu. No, trzeba się zawsze kierować tym, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. No, nawet może być tak, że cała Europa błądzi, a na przykład, nie wiem, jakaś grupa osób nie błądzi, tak? To nie można się kierować masą, nie można się kierować tym, co Zachód oferuje bezkrytycznie. I ja bym przestrzegał przed tym, czyli po prostu uczyć się, jeszcze raz się uczyć i jak najwięcej rzeczy próbować brać racjonalnie, na rozum. Tak bym to mógł w skrócie powiedzieć.
Ja, jeśli mogę dodać, panie Mariuszu, chciałem jako ojciec trojga dzieci powiedzieć, że ja wyjeżdżałem z Polski, miałem tylko jednego syna, za granicą urodziło się jeszcze dwie córki, ale każdemu ojcu i matce, którzy kochają swoje dzieci, do bagażu, tak jak kiedyś wyjeżdżano za morze, zabierając ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej, to dzisiaj może już nawet niekoniecznie tą ikonę, bo ją można tam na miejscu też zdobyć i dostać, ale żeby każda matka i ojciec dziecku wyjeżdżającemu za granicę powiedziała: pamiętaj, dobrobyt to nie wszystko, nie zatrać swej tradycji i swej wiary. Bo ten bagaż, w którym mnie osobiście wyposażyło właśnie to przedszkole sióstr nazaretanek, a przede wszystkim moja wprawdzie niewykształcona, ale niezwykle życiowo doświadczona i mądra matka, jest dla mnie największym bogactwem.
Tak, oczywiście, ja się jak najbardziej z tym zgadzam. Ja bym to powiedział tak, że żeby każde dziecko, czy ktokolwiek, kto wyjeżdża, pozostał przy prawdzie. Jeżeli pozostanie przy prawdzie i będzie zawsze dążył do prawdy, to w naturalny sposób zostanie przy wierze, albo tą wiarę katolicką odnajdzie, bo to jest tożsame.
Całkowicie się zgadzam. Rzeczywiście, widzę to zresztą po jednym z moich dzieci, że jest okres, kiedy się odsuwa, ale wiem, że się nie zatracił i wiem, że do niej powróci. bo Chrystus będzie szukał każdego z tych 100 i zostawi 99, a tego jednego odszuka. Zresztą sam miałem taki okres za granicą, kiedy wydawało mi się, że ważniejsze są inne sprawy, a im bardziej ten czas upływa, tym bardziej widzę, co jest sensem jedynym w życiu. Dziękuję bardzo.
Tak, tak, zgadza się. To jest tak, że ludzie mogą przez jakiś czas właśnie ze względu na to, że pojechali na taki zachód, tam jest większe rozluźnienie obyczajowe, no więc mogą się na jakiś czas zatracić, ale jeżeli to, co faktycznie tą wiarę, którą mieli, jakąś tam ugruntowaną, to oni faktycznie mogą do niej powrócić i na nowo ta wiara może odżyć. Zresztą człowiek w naturalny sposób odczuwa w pewnym momencie swojego życia, że, no, że chce jednak do tej prawdy dotrzeć w ten lub inny sposób. Ale dobrze właśnie, żeby już przynajmniej coś tam wcześniej, zanim wyjedzie, żeby jakoś tam był ukształtowany, żeby jakiś ten minimum wiedzy i wiary miał.
Dziękujemy. Może teraz już przejdźmy do Australii. Tam już na pewno rodacy się pobudzili i nie jeden nasz rodak może usłyszeć, może znajomego pana Adama Gajkowskiego. Panie Adamie, jak to można w Australii być normalnym Polakiem, który nie wstydzi się Pana Boga, nie wstydzi się chodzenia do kościoła i jeszcze mówi, że ojczyznę swoją kocha?
Szczęść Boże wszystkim rodakom, Polakom mieszkającym w Australii, a w szczególności pewnie księżom chrystusowcom, naszym duszpasterzom. Właśnie się pewnie budzą do pracy, bo to już jest za 8 minut 7 rano, a niedzielę 28 kwietnia, więc pewnie już się szykują do pracy. Można i trzeba, bo jednak tak jak już mówili przedmówcy, tej tradycji, tego, co wynieśliśmy z kolebki, tego, co wynieśliśmy z domu, nie można tak sobie zatracić. To znaczy, można się gdzieś zagubić, to prawda, ale to ciągle gdzieś w człowieku myślącym zostaje. Ten, który nie myśli, no i oczywiście nie odnajdzie siebie, a na pewno nie zrobi tego sam. Ten, który myśli, prędzej czy później zauważy, że coś jest nie tak i zacznie szukać i wtedy właśnie będzie tym Polakiem wiernym tradycji ojców, wiernym Panu Bogu, służącym Polsce, służącym Polonii, służącym Kościołowi. A tak może przy okazji tego, że mam ten głos, to może coś z polskiego podwórka, dlatego że tutaj po tym, jak wyjechałem do Australii w 1985 roku, została masa przyjaciół i znajomych, przyjaciół z więzienia, z Solidarności i ich ciągle odnajduję, kiedy wracam. Ciągle z nimi się spotykam. Właśnie dwójka z nich przyjechała do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i razem pojedziemy jutro w Polskę. Ale oni są zaangażowani mocno w krucjatę różańcową, więc tą propaguje tutaj, krucjatę różańcową za ojczyznę. A 5 maja organizują w Gdańsku demonstrację demokracja przeciwko homodyktatowi w obronie rodzin i małżeństw. Będzie ona miała miejsce, zacznie się od mszy świętej o godzinie 12:30 w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku, a następnie przejdzie ulicą Rajską i Wałami Jagiellońskimi pod pomnik Jana III Sobieskiego, tam gdzie w czasach komunizmu zawsze organizowaliśmy różnego typu antykomunistyczne czy patriotyczne demonstracje, może tak to nazwę, bo one były patriotyczne przede wszystkim, tak jak 3 maja czy 11 listopada. I tego typu działania też robimy w Sydney, w Australii, pewnie gdziekolwiek jesteśmy na świecie, ciągle pamiętamy o naszych świętach narodowych, o tym, co jest nam bliskie, ciągle je celebrujemy. Tutaj pewnie należałoby wspomnieć, że od kilku już lat na nowo, czy podnieśliśmy upadającą taką inicjatywę w katedrze sydneyjskiej i teraz już bardzo prężnie i mocno pod przewodnictwem księdza Krzysztofa Chwałka z Towarzystwa Chrystusowego. Odbywają się właśnie te msze święte w intencji ojczyzny 11 listopada. No cóż jeszcze? No przede wszystkim pewnie też i trzeba było wspomnieć, znaczy jeżeli idzie o tą taką postawę, jak można służyć Panu Bogu, będąc tak daleko od kraju. Pewnie Paulini się do tego też przyczynili. Kiedy 26 lat temu, myślę, ojciec Augustyn Łazur wylądował w Australii i założył sanktuarium w Penrose Park. Potem zjawił się ojciec Janusz, który w sumie był głównym budowniczym klasztoru i kościoła. I tutaj stał się, muszę powiedzieć, cud, bo na australijskiej ziemi, gdzie ciężko kogokolwiek do kościoła wyciągnąć, na msze fatimskie w dni powszednie, czyli w środę, czwartek, piątek, przyjeżdżało po 5000 osób różnych narodowości, od Włochów, Maltańczyków, Chorwatów, Polacy także, by właśnie oddać cześć Matce Boskiej, tej fatimskiej. Tam też się odbywają drogi krzyżowe, w których miałem pewien udział, które w Wielki Piątek przyciągają w dniu dzisiejszym 6 tysięcy wiernych, którzy chcą oglądać tą pasję. Więc to wszystko, właśnie ta praca duszpasterzy też, ona się przede wszystkim składa na to, że my się nie zatracamy.
Tak, przy okazji dziękujemy to przypomnienie o wspaniałej roli i koniecznej obecności duszpasterzy pośród rodaków, którzy udają się poza granicę państwa polskiego. Drodzy Państwo, może w tej chwili już poprosimy naszych słuchaczy, bo oni na pewno chcą też się dodzwonić i będzie okazja zapewne z tym bogactwem myśli, które mają nasi goście, podzielić się. Przypominam numer do naszego studia w Toruniu, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Dla posiadaczy telefonów komórkowych w sieci w naszej rodzinie są to połączenia darmowe 536 600 100 i drugi numer 536 600 200 dla naszych rodaków spoza Polski 48 56 655 23 33 i drugi numer 48 56 655 23 66. Oczywiście ze Stanów Zjednoczonych i Kanady dodajemy jeszcze 011 48 56 w oczekiwaniu na telefon. One są, ale może przerywnik muzyczny.
Zaszum nam Polsko, jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polsko nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polsko nad katyńskim lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony i gdzie brzoń, jak spłoszona sarna, i gdzie się ptaki zmieniają. Zwieńczył nam Polską chorągwią nadziei. Co dzikie pola omiata swym męstwem, byśmy wrócili pod Twymi skrzydłami, wiarą i dumą, prawdą i zwycięstwem. Zaszum nam Polską wysoko nad głową, wielką chorągwią Twego zmartwychwstania, byśmy wrócili do gniazda ojczyzny, którą skrzydłami orzeł znów osłania.
Odbieramy, drodzy, już pierwsze telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo, kto się do nas dozwonił.
Józef Wenerski.
Witam.
Turczynowa, Warszawy.
Witamy.
Proszę
pana
ojca. Ja tak bardzo chciałbym wyrazić wdzięczność Panu Bogu, Matce Najświętszej, przede wszystkim no, Kościołowi, który za tą rączkę nas prowadzi, ten pokarm. Prawda, żebyśmy nie za kaftanik, nie do ucha, tylko do buzi. Tak nas uczy dzielić się tą piękną miłością, Panem Bogiem, tym obliczem Bożym, jak ta matka właśnie nad tym dzieckiem w kołysce, nie czując trudów, a radość i szczęście, przekazując dziecku właśnie ten obraz. Już w brzuszku nawet to czuje dziecko. Tak samo i my mamy tą wielką radość z bycia tym człowiekiem, właśnie człowiekiem. Nie chcę już rozdrabniać się i wtajemniczać, rozciągać to wszystko, ale jednocześnie chcę wyrazić, że my mamy też wielką radość dumy narodowej z historii, gdzie właśnie poprzez to powiedzenie właśnie takie, że Polska to jest taka panna bez posagu. Proszę ojca. Ja wiem, że my Polacy wiemy, czujemy, rozumiemy, cierpimy i rozumiemy, że mamy przez to sumienie, że jesteśmy ludźmi, człowiekiem tylko, prawda, którego Pan Bóg poświęcił samego siebie na odkupienie, aby nam przypomnieć tą miłość, która już od, jakby to powiedzieć, od poczęcia wali naszym sercem. Pan Bóg, tak, Pan Bóg jest w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, pokazując, jak mamy tym chlebkiem się dzielić. Jaka to wielka radość, prawda? Tym bardziej, że zostawił się nam też w tym wzorze, który wypełnił to prawo stare i przed Nowym Testamentem niech ustąpi praw. Prawda, ale jednocześnie powiedział, że ani jedna jota nie zostanie zmieniona, prawda, bo miłość bez wskazówek, bez przykazań Bożych niewiele mówi ludziom. Dopiero poprzez rozpatrzenie, dostosowanie, wcielenie w życie to tego Pana Boga, przyjęcie do serca, pójście na tą głębię, otwarcie temu Panu Jezusowi tego serca, tych drzwi, zrozumieniem, że przez to odkupienie nie tylko żeśmy przyjęci na dziecko Boże, prawda, ale wręcz zaproszeni do współtworzenia stworzenia poprzez tą miłość, poprzez to przypomnienie, czym jest miłość, do jakiego momentu mam się posunąć, jak ta matka właśnie, jak ta matka w tym Białostockim, jak ojciec Kolbe, jak Pan Jezus właśnie. i takich pomników nam jest potrzeba. I tej dumy niech nam nie zabijają, bo tego się nie da zabić. Bo to jest prawda, która nas boli, ale która Pan Jezus zabrał rozpacz, ale to cierpienie zostawił po to, abyśmy czuli się właśnie tymi dziećmi, żebyśmy nie byli jak chorągiewki, żebyśmy to czuli. Bo wiem, są tacy, którzy wręcz są za tym, abyśmy nie czuli, nie widzieli, nie słyszeli, prawda, żebyśmy nie mieli nawet własnej tożsamości, własnego poczucia bycia człowiekiem. No, a tym bardziej, co to znaczy być w tej rodzinie wielkiej, szlachetnej, prawda, jaką jest rodzina Boża, prawda, jakie jest właśnie bycie zaproszonym poprzez miłość do współtworzenia tego stworzenia i wszystkiego, co z tego wynika, z tej miłości, co ona ze sobą niesie. A więc czy to policjant, czy to matka nad tym dzieckiem w nocy po całodziennym trudzie, zmieniając, myjąc go i lulając, czuje tą radość właśnie z tego owocu, nie czując tego trudu. To brzemię naprawdę jest lekkie i nie jest ciężkie, jeżeli się kocha. Właśnie, jeżeli się kocha. I to nam przypomniał Pan Jezus, abyśmy tą miłością się dzielili i byli bardzo silni, świadomi właśnie, że jest naszym Ojcem Pan Bóg sam. Pan Bóg, nie tylko Stwórcą, nie tylko, prawda, Ojcem, ale i wręcz całym szczęściem naszym, tą wielką radością. To na tyle chciał powiedzieć, nie wtajemnicząc się w te wszystkie cierpienia, w tych sygnałów, które do nas docierają poprzez tych wszystkich manipulantów, którzy właśnie za nasze pieniążki, te instytucje są utrzymywane i ich pensje też z naszych podatków, tych pieniążków to jest. No, gdzie oni są, ci psycholodzy, te instytuty, to wszystko. Ja mam tylko 7 klas szkoły podstawowej jeszcze wieczorowo. Ale to, że ja nic nie mówię, to nie znaczy, że ja jestem głupi. To nie znaczy, że można mną potrząsać. I to chciałbym tą dumę wyrazić jako Polak. Że ja jestem szczęśliwy. Ja, mnie to zmusza wręcz ta miłość, abym nie był obojętny, abym nie był chorągiewką. I to każdemu Polakowi za granicą życzę, tak jak te księża, które jadą właśnie służyć tym za granicą. No, bo przecież do czego dochodzi, że drugi raz historię nam chcą pisać, prawda? Na kłamstwie chcą wychować własne dzieci. Jaki to upadek? Gdzie ta miłość?
Bóg zapłać, Panie Józefie, szczęść Boże, szczęść Boże. Ja bardzo się cieszę, że właśnie Pan Józef na bazie tych głosów naszych gości właśnie przeżył takie uczucie wdzięczności, ale wiemy, że ta wdzięczność, która się rodzi z tego, z tej dumy, że jestem Polakiem, przypomnienie, że w tej miłości Bożej wszyscy odkrywamy prawdziwą godność i tożsamość polską, prawda, Pan Inżynier?
No ja bym chciał tylko odpowiedzieć temu słuchaczowi, który do nas zadzwonił, że wysłuchaliśmy pięknej deklaracji, pięknej wiary, no natomiast nasz ten słuchacz nie zadał nam pytania, właściwie dał odpowiedzi te, które wynikają z naszej rozmowy. Także pozostaje się cieszyć, że właśnie tacy ludzie również nas słuchają, widzą, że to jest ta treść, która również jemu odpowiada. No i bardzo wielu to słyszało naszych słuchaczy innych. Pozostaje przyjąć to z pokorą, właśnie bardzo ładne świadectwo wiary, ale odpowiadać nie ma na co, bo pytań nie było.
Tak, ale myślę, że ta atmosfera tej rozmowy właśnie taki efekt wywołała w duszy pana Józefa. Mamy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas zadzwonił?
Witam ojca oraz wszystkich szanownych gości w telewizji i w Radiu Maryja.
Można się przedstawić?
Mówi Maria z Szwajcarii. Więc chciałbym powiedzieć, że Z wypowiedzi państwa wynika właśnie to, że jakoś ta nowa Polonia, która teraz przyjeżdża, jakoś brak w nich takiego patriotyzmu. I to chciałbym po prostu potwierdzić, że tak się zdarza, że rzeczywiście tak jest. Nawet ostatnio mieliśmy tutaj spotkanie, siedzieliśmy przed pomnikiem Padrewskiego i tam mieliśmy uczcić właśnie poległych w Katyniu i Smoleńsku. Niestety przyszło tylko 4 osoby plus 2 dzieci, chociaż to było wszystko ogłaszane na mszy świętej. No, jakoś tak brak tego zaangażowania. No, w kościółku jest, jak to oczywiście jest dosyć dużo młodzieży, dużo dzieci, to bardzo cieszy. No, ale myślę, że tak tutaj już panowie mówili, że jednak brak, że ludzie często po prostu są, oglądają tylko telewizję i z tego mają i właśnie tutaj w tych telewizjach brakuje właśnie takiego patriotycznego wychowania i dlatego tak ważne jest, żeby ta telewizja nasza Trwam otrzymała ten miejsce na multipleksie, żeby to do tych młodych dotarło. To jest, myślę, że bardzo ważna sprawa. Oprócz tego chciałbym powiedzieć, że pan Andrzej, który tam jest, pan Andrzej Pazera, pan doktor Pazera jest, chciałbym powiedzieć, że to jest naprawdę zaangażowany bardzo mocno w misję polską. W ogóle zależy mu na tym, żeby po prostu i księża tutaj obsługiwali wszystkie ośrodki, no za co mu serdecznie tutaj dziękuję. Znam go bardzo dobrze i mogę powiedzieć, że jest to naprawdę wielkiej klasy człowiek. Poza tym myślę, że panowie wszyscy, którzy tam jesteście wielkiej klasy ludźmi i za to wam bardzo serdecznie dziękuję za to wasze świadectwo, za to zaangażowanie. To cieszy, żeby było jak najwięcej takich ludzi i żeby przyciągali, myślę, że też młodzi słuchają, żeby po prostu szli też tą drogą. To może tyle. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam i witam wszystkich i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i państwa tam, oraz ojca.
Szczęść Boże, dziękujemy pani Marianie, prosimy tu o komentarz.
Ja bardzo krótko chciałem podziękować i cieszę się bardzo, że Szwajcaria też nas słucha, chociaż wydaje się, że to jest późno i normalnie chodzą już spać, ale jednak słuchają, to jest bardzo dobra sprawa. Jeżeli chodzi o moją rolę, czy moje zaangażowanie, czy sprawy polskiej misji, to ja chciałem powiedzieć, odwrócić kolejność. Drogi Marianie, to nie jest moja zasługa, że jestem zaangażowany w sprawy polskiej misji katolickiej. Ty wiesz dobrze, tak jak wiedzą to chyba prawie wszyscy Polacy na emigracji w Europie Zachodniej, że gdyby nie polskie misje w Europie Zachodniej pod kierownictwem polskich księży z ich właśnie dopilnowaniem naszych polskich tradycji, to szkody naszych emigrantów, tych, którzy opuścili Polskę i żyją w Europie Zachodniej, te na duchu, te duchowe, były bez porównania większe. Ja wręcz odwrotnie powiedziałbym, nasze zaangażowanie jest absolutnie niewystarczające i za słabe wobec tego, co dają z siebie księża polskich misji. To są wspaniali bohaterzy na wzór księdza Obrębskiego, ale w Europie Zachodniej. I właśnie dla tej wiary utrzymywanej razem z tradycją na emigracji, istnienie polskich misji jest niezwykle istotne i za to zarówno lokalnym episkopatom w Europie Zachodniej, jak i polskiemu episkopatowi, że popiera ich istnienie, chciałem wyrazić jedynie wdzięczność i nic więcej. Natomiast uważam, że nasze świeckich ludzi zainteresowanie tymi sprawami jest stanowczo za małe.
Ja też chciałem nawiązać właśnie do tego zaangażowania, które jest bardzo małe i to myślę nie tylko jeśli chodzi o Polonię za granicą, ale również Polaków tutaj w kraju. No jest to bardzo duży problem, który no zauważyłem z własnego doświadczenia. Wydaje mi się, że to wynika z tego między innymi, że ludzie nie dostrzegają tej korelacji między tym, że jeżeli poświęcą czas, swój wolny czas, za darmo wręcz, na rzecz społeczeństwa, to im się zwróci w życiu prywatnym. I tutaj nie ma tego zrozumienia. Czyli tak naprawdę, nawet patrząc egoistycznie, opłaca się, żeby inwestować swój wolny czas na rzecz społeczeństwa. Bo nikt za nas nic nie zrobi, I dlatego jest to konieczne. I dopóki nie będzie tego zrozumienia, to będzie takie małe zaangażowanie we wszelkie sprawy, czyli jedynie minimum, czyli właśnie to, że idzie się do kościoła, ale na tym się poprzestaje. Ewentualnie się czeka na to, żeby ktoś inny zorganizował, ale już nie chce za bardzo się pomagać. I to jest właśnie ten wielki problem, ale wynika według mnie on z niezrozumienia, między innymi. No oprócz tego pewnie z lenistwa. To tyle, dziękuję.
Odbierzmy następny telefon.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Dorota z Małopolski. Kłaniam się wszystkim ojcu prowadzącemu i wszystkim obecnym. Chciałam powiedzieć, że inna jest sytuacja Polonii Wschodniej, inna jest sytuacja Polonii Zachodniej. O tyle wschodniej jest łatwiejsza, ale tylko pod jednym względem, bo pod wszystkimi innymi. To jest trudniejsza, są bardzo ubodzy i zmuszani w jaki sposób wiadomo, do wynarodowienia się. A tym plusem, który oni mają, to oni są na swoim. Znaleźli się, jak wiedzą, wskutek wojny światowej i niesprawiedliwych granic, ale są na swoim. A przed II wojną światową jednak w tych rejonach Polacy byli i bardziej wykształceni, i nieco wyższa była kultura od reszty ludności. I byli zamożniejsi. I to ma znaczenie do teraz, chociaż może nic nie mają, bo byli kimś. I w ten sposób mogą być nawet postrzegani przez niepolaków. I o tyle to jest sytuacja wyższa. Im łatwiej kultywować wśród własnego nawet środowiska patriotyzm i swoją kulturę polską, czy jakie tam chcą, tylko oby mieli odpowiednie wsparcie państwowe, rządowe, państwowe. Natomiast emigracja zachodnia, to jak wiadomo, albo wyjeżdżali Polacy wskutek tego, że byli prześladowani w Polsce, już mówię o zaborach, czy w czasie późniejszych jakiś, no też oczywiście w dwudziestoleciu po prostu z biedy, no bo przecież całe Podhale i inne miejsca Polski były bardzo biedne. Potem II wojna światowa, no to ci też było tam wśród nich dużo inteligencji, no znaleźli się tam, już nie wracali do Polski, jeszcze jak się dowiedzieli, co ich tu czeka, jak walczyli prawda, na Zachodzie. A teraz poszła fala emigracji od Solidarności. No nie, jedni zostali zmuszeni, a inni po prostu wyjechali, bo akurat była taka okazja. I właściwie tak jak wiem od krewnych, to myśleli, że od razu ich tam będą fetować i nie wiem co im, prawda, fundować. No ale w każdym razie ja nie mówię o tych najbardziej wartościowych. I potem już emigracja zarobkowa, która po prostu... patrzy, żeby się dorobić, no bo jest bieda w kraju, a patriotyzmu nie ma. Po prostu nie ma. O co dbało się, dbali przez 50-lecie, o co dbali zaborcy, żeby wpajać Polaków, że są niższym narodem. Potem w 50-lecie po okupacji, wiadomo, już nie mówię o samej okupacji. No i wreszcie i teraz, to bo przecież nie po to się skraca historię, żeby emigracja coś wiedziała, bo jedzie taki pan, który no nie miał historii, no co ma wiedzieć, to jak mu tak powiedzą, jak tam już pan mówił, no to nie ma argumentów. I nie wie nic o swojej historii. Ja się zastanawiam nad jednym, bo to nie jest sprawa wschodniej oczywiście w Polonii. Czy też, bo mnie się wydaje, że może są jacyś Polacy, którzy są tam z dziada, pradziada, czy tam choćby z dziada na emigracji zachodniej, mówię już o całym świecie, nawet łącznie z Australią, którzy mają jakieś pieniądze. Czy nie można by się zorganizować, zrobić jakieś składki, czy przy świecie zachodniej to jest jakoś łatwiej i nakręcać na przykład filmy, zapłacić dobrego reżysera, nie żeby to znowu było nie wiadomo co, jak czasem pokazują mnie do oglądania. Dobrego reżysera i dobrych aktorów i ktoś, kto by zadbał o to, to pójdzie w Polsce, bo już niektóre filmy takie pójdą, jeśli to będzie o historii Polski, czy dawnej, czy niedawnej, czy współczesności, bo wiadomo, że pójdzie taki film. Tylko, że go nie ma, ponieważ ci, co tutaj kręcą filmy, no to to jest pokłosie albo coś w tym rodzaju, prawda? Jesteśmy, albo to, co telewizja niemiecka nakręciła, brudasami, łotrami, antysemitami i prymitywami. No więc róbcie coś tam, bo tutaj się nie da nic zrobić. I wtedy ci Polacy na Zachodzie, gdyby ktoś oglądał, o, jak był Jan Paweł II papieżem, jacy wszyscy dumni chodzili, że on jest Polak. No więc taka też właśnie propaganda, choćby te filmy, ale dobre, choć parę na 10 lat, to by jakoś podniosły wizerunek Polski i Polaków, tych właśnie, którzy naprawdę nie wiedzą, skąd się wzięli. Bóg zapłać, tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy pani Dorocie. Jeśli mogę prosić właśnie teraz o komentarz naszych gości, bardzo prosimy. Pan Adam.
Proszę panią, emigracja, czy ta zachodnia, czy jakakolwiek, ja uważam, że ona nie jest odpowiedzią na bolączki Polski taką bezpośrednią, takim wademekum na wszystkie choroby. Po drugie, no my też jesteśmy uwikłani w całe masy różnych potrzeb, jak utrzymanie domu, jak praca na co dzień, jak zobowiązania bankowe, które są pewnie gorsze niż tutaj. I naprawdę ciężko zebrać fundusze na rzeczy dużo mniejsze niż nakręcenie filmu. A trzeba chyba zaczynać zawsze i próbować zawsze od siebie, no bo szukanie odpowiedzi na zachodzie czy na wschodzie nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Trzeba po prostu starać się zrobić to, co można zrobić w swoim własnym zakresie, na swoim własnym poletku. I tak jak organizacja, której przewodzę, nie korzystamy z żadnych subsydiów konsulatów, czy ambasad, czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. My po prostu od pana Sikorskiego grosza nie weźmiemy. Nie będziemy na jego sznurku. Ale to nie znaczy, że jesteśmy organizacją, która nic nie może zrobić. Znajdujemy sobie sposoby na zarabianie tych pieniędzy i organizujemy to, co możemy zrobić na własnym terenie. Tutaj też, jeżeli już o tym groszu mówię, to na forum polonijnym miała dzisiaj miejsce taka rozmowa, która dotyczyła funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczone dla Polaków mieszkających na wschodzie, jak i dla Polonii. I te fundusze są totalnie zagrabione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zresztą mieliśmy te obawy już 2 lata temu, kiedy wprowadzano zmiany. Teraz one się potwierdzają. Różne dziwne organizacje, które nie mają nic wspólnego z żadnymi organizacjami polonijnymi, które czasami powstają na 48 godzin przed rozdzieleniem funduszy, dostają setki tysięcy dolarów, jak nie miliony, na działania, które nie mają nic wspólnego z Polonią, ani nic wspólnego z Polakami na wschodzie. Polskie szkoły na wschodzie cierpią na totalny brak jakichkolwiek dochodów, które dotychczas jednak zawsze gdzieś tam dostawały. Teraz od tego ministerstwa nie dostają grosza, a wręcz bankrutują. Polskie pisma, powiedzmy, czy to na Litwie, czy Łotwie, czy w ogóle za wschodnią granicą, polskie tytuły, które były wydawane przez dziesiątki lat, upadają. To samo dotyczy pewnie, znaczy może nie tyle tak bardzo, bo jednak jesteśmy może troszeczkę bardziej zasobni, ale dotyczy to też tej emigracji zachodniej. Z tym, że tak jak już zaznaczyłem, w momencie, kiedy te pieniądze przeszły spod kurateli Senatu, gdzie była kontrola różnych partii, które są w Senacie, w tym też i PiS-u, więc zawsze można było uważać, że są pieniądze społeczne. One przeszły pod kuratelę Ministerstwa Spraw Zagranicznych i zostały totalnie zagrabione. A jeszcze raz wracam do pani Doroty i razem po prostu patrzeć i próbować budować nawet małymi stopniami to, co można zbudować na własnym podwórku, a potem nagle zacząć to się układać w większą składankę, która będzie w stanie może nakręcić porządne filmy.
Myślę zawsze nie to zróbcie, tylko zróbmy, prawda? Zróbmy coś razem. To jest ogromnie ważne. Ja tylko tu dodam, ja wczoraj słyszałem pewnego świadectwa, że jedna polonijna gazeta miała dotację, ale po tym, jak się logo Radia Maryja pokazało, wycofano tę dotację rządową. Odbierzmy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Jan z Brwinowa.
Witamy pana Jana.
Ja z wielką satysfakcją słucham, jak przedstawiciele Polonii, którzy są na pięknym zjeździe w Toruniu, bo ja mam dzieci akurat po studiach wyjechały już kilkanaście lat w Kanadzie i bardzo z uwagą byłem w Kanadzie, byłem tam w kościołach również, zwiedzałem świątynie piękne. Ale mój syn mieszka kilkanaście lat, 15 lat w Szwecji. Nie słyszałem, czy jest przedstawiciel Szwecji, żeby mi trochę przedstawił, jak w Szwecji przed Polonia. Ja jak się dowiedziałem, że tam około 30 tysięcy Polaków mieszka w Szwecji i byłem w kilku kościołach i w Lund i w Malmö chciałbym przybliżenia takiego bliższego, jak się tam czuje, jak żyje Polonia w Szwecji. Czy jest przedstawiciel ze Szwecji?
Panie Janie, akurat się składa tak, że nie ma przedstawiciela Szwecji. Jest pani Marylka, ale akurat ona dzisiaj nie jest tutaj z nami w studiu. Ale jest, na forum polonijnym jest przedstawiciel Szwecji. No ale to może przy najbliższej okazji, panie Janie, chyba żeby nasi goście coś na ten temat wiedzieli, to...
No to szkoda, że ze Szwecji nie ma nikogo.
No nie dało się. Tu jest też ograniczona ilość miejsc, a chcieliśmy, żeby były mniej więcej też kontynenty obecne. Ale pozdrawiamy bardzo serdecznie i za ten telefon bardzo...
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Odbierzmy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. A kto się dodzwonił?
Mówi Krystyna z Warszawy, przepraszam, Krystyna z Warszawy mówi. Ja z firmami nie mam bezpośrednio nic do czynienia, natomiast mam możliwość skorzystania z różnych filmów przy różnych organizacjach i filmów patriotycznych, niestety nie wysokich lotów artystycznych z uwagi na środki, po prostu środki, tam widać biedę, jest naprawdę bardzo dużo i brak jest, o Boże drogi, inaczej chciałabym powiedzieć, może na przykład Radio Maria, ktoś by spróbował to całe środowisko, pojedynczych ludzi, bo to raczej nie są środowiska, w jakiś sposób, może skrzyknąć, zwołać i spróbować wykorzystać do wspólnych działań. Wykorzystać, bo może właśnie przez promowanie, przez pokazywanie tych filmów, które są zrobione, które są naprawdę szalenie wartościowe. Może nie nadzwyczajne filmowo, ale naprawdę wartościowe, dotyczące i historii poszczególnych etapów i bohaterów, i zarówno kultury, jak i wojen, jak i w ogóle przedstawiania historii jest naprawdę, naprawdę dużo. To znaczy, na pewno nie są to rewelacje, w sensie, ach Boże, zachwytu artystycznego, ale naprawdę bardzo cenne, jeżeli chodzi o przekaz o ludziach, o historii, o zrozumieniu całej masy rzeczy, o wielu postaciach, o których mamy zakłamaną historię. Na przykład jest wspaniały film o Ignacy Kraszewskim, którym ja na przykład zrozumiałam, dlaczego on jest eliminowany z historii. Jego niesamowita działalność i publicystyczna, i narodowa, i historyczna, nie tylko w postaci niesamowitej ilości książek, ale i działania. Znaczy akurat to mi w tej chwili przyszło do głowy, ale wielkich postaci utrwalonych jest naprawdę, naprawdę dużo. I gdyby tak z całej Polski zebrać, nawet z takich amatorskich małych kół, które swoich patriotów znajdują, to wydaje mi się, że, jestem przekonana, że naprawdę dużo można byłoby skorzystać.
Pani Krystyno, bo już musimy kończyć, to bardzo dziękujemy. Zostawmy już teraz, dobrze, głos. Proszę przejść.
Dobrze, można się jakoś skontaktować z państwem, bo może można by coś zrobić, żeby coś zadziałać.
No możemy, można się organizować. Czekamy na propozycje. Każdy, jak to było też powiedziane, każdy w swoim środowisku. A oczywiście do sekretariatu Radia Maria można też zadzwaniać i propozycje konstruktywne zgłaszać.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Dziękujemy. Pani, no niestety czas niemiłosierny jest ponownie. Drodzy nasi goście, drodzy słuchacze, ten czas pragnę już tak na koniec. Chcemy uszanować, pozostawić na to, byśmy uszanowali naszych gości. Oni z daleka przyjechali, to jest dla nich też i konkretne poświęcenie, przyjechać na forum polonijne, zostawić swoich najbliższych, aby tu być, ale oczywiście dla pięknej sprawy, dla budowania tego dobra wspólnego, jakim jest ojczyzna. Ja obiecałem, że na koniec zostawię naszym gościom czas, by mogli podsumować, może podzieli się ostatnimi swoimi refleksami ze słuchaczami, może też i chcieliby kogoś pozdrowić, swoich najbliższych. I to może zaczynamy od pana Adama. Tak akurat mój wzrok na nim spoczął. Bardzo proszę, panie Adam.
On totalnie nieprzygotowany, więc podsumowanie...
Od serca,
dobrze. No przede wszystkim może trzeba by było chyba podsumować forum i udział w nim, więc... Najpierw, na samym początku trzeba było podziękować ojcom redemptorystom, ojcowi Tadeuszowi za to, że w ogóle możemy być w Toruniu. Tutaj przedstawicielowi, na ręce przedstawiciela, ale całemu stowarzyszeniu morsko-gospodarczemu, że są organizatorami tych forów. A jedno jest zapewnienie i jedna rzecz jest pewna. My naprawdę o takich rzeczach ważnych, o których może dzisiaj nie rozmawialiśmy, bo byliśmy bardziej rozmodleni niż rozpolitykowani, my ciągle o nich pamiętamy. My nie zapomnieliśmy ani o naszych bohaterach, którzy zostali bestialsko zamordowani, czy to w czasie II wojny, czy po niej. Nie zapomnieliśmy o tych, którzy zginęli już później, jak błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, też o tym pamiętamy. Nie zapomnieliśmy o tych, którzy zostali zamordowani w Smoleńsku. I będziemy o nich pamiętali. My jako Polonia będziemy o nich pamiętali, będziemy próbowali te sprawy wyjaśniać, będziemy próbowali naciskać i będziemy pomagali organizacjom patriotycznym w kraju, by wygrywały wybory i mogły rządzić tak, by Polska była Polską, jak to powiedział Jan Pietrzak. Dziękuję.
Dziękujemy panu Adamowi. Teraz idziemy do pana doktora Andrzeja Pazery.
No cóż, ja korzystając z tego, że ojciec dopuścił mnie do głosu, chciałem przede wszystkim również podziękować tym wspaniałym dziełom powstałym przy ojcach redemptorystach w Toruniu, bo chociaż nie mamy już katechezy na zachodzie w szkołach, to dzięki satelitarnej telewizji i możliwości odbioru Radia Maryja, ten, kto jej pragnie, może ją do swojego domu wpuścić. I to jest dzisiaj ogromnym i dla mnie osobiście niezbędnym warunkiem prawie, że do dalszego istnienia. Równocześnie chciałbym wyrazić życzenie i prosić tutaj, prawda, i władze, które ciągle się tak upierają nad koncesją, aby zrozumiały, jak ważne jest to dla Polaków i w kraju, i tych, którzy żyją poza granicami. Ta koncesja to absolutnie życiowa niezbędna sprawa dla każdego z nas żyjącego za granicą, kochającego Polskę i kochającego i związanego z Kościołem i z naszą katolicką wiarą. A równocześnie korzystając z możliwości pozdrowienia, chciałbym pozdrowić oczywiście moich rodaków przebywających w Szwajcarii, a jeszcze raz wyrazić wdzięczność wszystkim księżom, czy to zakonnym, czy diecezjalnym, pracującym wśród Polaków na misji. Myślę, że nasze władze świeckie naszego państwa polskiego nie zdają sobie sprawy, jak nikłą rolę pełnią nasze ambasady, jeśli chodzi o zachowanie polskości w stosunku do tego, co robią polskie siostry zakonne, polscy zakonnicy i polscy księża za granicą.
Dziękujemy, panie doktorze. Teraz idziemy do pani Alicji Binert.
Chcę przede wszystkim podziękować wszystkim organizatorom tego spotkania. Bardzo jestem wzruszona wypowiedziami większości obecnych na tym spotkaniu. Panie doktorze, pan doktor ze Szwajcarii, słuchałam z wielkim wzruszeniem to, o czym pan mówił. Pan mówił o patriotyzmie, o polskości. I słychać nawet, słychać, że pan bardzo boli. Panu, to leży na sercu to wszystko, o czym pan opowiadał z taką szczerością i większość tych przemówców właśnie słychać i widać, że zależy na tej polskości, na miłości do ojczyzny wszystkim obecnym na tym forum. No i chcę jeszcze pozdrowienie przekazać dla moich artystów, dla moich śpiewaków, za ich cierpliwość, za w stosunku też do mnie, bo czasem bardzo długie, męczące próby. Pozdrowienie dla wszystkich z Torunia i życzę też patriotyzmu, miłości do ojczyzny.
Bardzo pani dziękujemy. Może pana inżyniera zostawimy na podsumowanie, tak? Jako współorganizatora. Panie doktorze Mariuszu.
Ja jestem pierwszy raz na forum i bardzo się cieszę, że istnieje taka inicjatywa. Tak, chciałem podziękować organizatorom za zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Jest to bardzo cenne z tego powodu, że spotyka się dużo ciekawych ludzi i tworzy się sieć znajomości. A jak wiadomo, więcej da się złowić w sieć niż łowiąc wędką. Także jest to bardzo, bardzo cenna inicjatywa. I korzystając z okazji, to chciałbym pozdrowić rodziców, brata.
A może pan zdradzić, gdzie rodzice mieszkają?
W Poznaniu, w Swarzędzu dokładnie, ale to jak prawie jak Poznań. Mojego kuzyna księdza Tomasza Nawrockiego z parafii w Poznaniu. Księdza Waldemara Szlachetkę, jego proboszcza. Moich znajomych też w Oslo, może tylko wymienię dwie osoby, czyli Renatę Teter i Krzysztofa Stachniuka oraz przyjaciół z Warszawy, Bogdana Dobrzenieckiego, Michała Lewandowskiego, Michała Cierpkę, który też niedługo wróci z emigracji, także bardzo się cieszę. No i może tyle, już nie będę przedłużać. Dziękuję bardzo.
Panu też bardzo dziękujemy za udział w programie. Pan prezes Jerzy Czartoryski.
Ja już jestem tutaj w Toruniu chyba po raz piąty i za każdym razem bardzo doceniam tą inicjatywę, forum, ale moi przedmówcy nie było czasu, żeby powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o tej szkole medialnej, która jest, to jest instytucja unikalna na świecie. Stoi na bardzo wysokim poziomie i atmosfera jest zupełnie wyjątkowa i bardzo żałuję, że nie było czasu na to, ale to potrzebowalibyśmy kilku godzin, żeby wyrazić nasze komentarze, uwagi o tej fantastycznej szkole. Więc może na następny raz, jeżeli mi się jeszcze uda przyjechać po raz szósty, to bym bardzo chciał powiedzieć kilka uwag na temat tej fantastycznej instytucji. A przy okazji jeszcze, prawda, pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół i rodzinę, dzieci, wnuki, żonę, których zostawiłem w Kanadzie.
Panie prezesie, musimy zdradzić naszym słuchaczom naszą pewną boleść, ponieważ studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej przygotowali na dzisiejszy wieczór inscenizację fragmentu dramatu Wesela Stanisława Wyspiańskiego i właśnie akurat prawdopodobnie to się już skończyło, to przedstawienie nam nie było dane. Ja bardzo boleję, bo studenci będą mieć pretensje, że ja po prostu też tam nie byłem, ale myślę, że warto było być też i w studiu.
To jest los ludzi, którzy się społecznie angażują. Prawda? Na każdym kroku człowiek traci różne okazje, żeby spędzić przyjemnie czas, a obowiązek jest pierwszy. No ale c'est la vie.
Bardzo prosimy teraz księdza dziekana Józefa Szkiełowicza.
Ja też chcę powiedzieć, że jestem pierwszy raz na forum. Jestem bardzo zachwycony tym wszystkim, co zobaczyłem, zobaczyłem, można powiedzieć, takie niebo na ziemi. To przewyższało najśmielsze moje oczekiwanie. Przede wszystkim w tym wyższej szkole ta młodzież, jaka piękna młodzież, jaka fantastyczna, jaka grzeczna, jaka uprzejmna. I za to chcę podziękować osobiście ojcu dyrektorowi, ojcu Tadeuszowi Rodzykowi i księdzu rektorowi. Wam należy się najwyższe uznanie. To państwo polskie muszą was, ja nie wiem, jak, no, najwyższe ordery, które jest w Polsce, was odznaczyć i stawiać was w przykład. I w ogóle my się by z ojca rektora by, i z ojca dyrektora byliby najlepsze by którym trzeba było osobistości, którym trzeba byłoby oddać władzę. W ten czas w Polsce było, żyłoby się o wiele, wiele lepiej. No i więc dziękuję za to, że zaprosiliście, za to, że nasze te sprawy wieleńskie Polaków na Litwie poprzez was dowiaduje się cały świat i teraz osoba księdza prelata Józefa Obrymskiego jest wiadoma i dzisiaj wyświęciliśmy jego po pierwsze, a zapraszamy do nas, do Mojszegoly 9 czerwca na 11 godzinę naszego czasu do otwarcia Izby Pamięci Muzeum imienia księdza prelata. To będzie już druga rocznica jego odejścia do wieczności. Więc pozdrawiam wszystkich moich rodaków na Litwie, na Wileńszczyźnie, całą moją rodzinę, która słucha teraz Radio Maria, siostry od Jezusa Miłosiernego, czyli siostrę Michaela Urak, wszystkich chorych i wszystkich ludzi, którzy no tak mocno ciągną tą linę, przyciągują, żeby oni dali, trwali aż do końca i żeby wytrwali.
Bóg zapłać, księże dziekanie, i na koniec współorganizator tego forum, pan inżynier Zbigniew Wysocki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Mamy kolejną rozmowę niedokończoną. Z tytułu tego wynikają pewne konsekwencje. Jeżeli rozmowa jest niedokończona, to jest i odczucie niedosytu, niespełnienia. No tego musiałem się spodziewać i tak się stało. Na początku audycji zasygnalizowaliśmy bardzo wiele tematów, ale żeby je wszystkie opanować, a co dopiero w szczegółach omówić, musielibyśmy siedzieć do rana i tak byłaby ta rozmowa niedokończona. W związku z tym tak troszeczkę nami zawsze sterują słuchacze, którzy dzwonią. I w pewien taki wymuszony sposób musimy mówić na ten temat, który zostaje nam zadany. No dzisiaj przez te ładnych, mnie się wydaje, kilkanaście minut, ale to było prawie dwie godziny, poruszyliśmy to, co się tylko udało poruszyć. Nie poruszyliśmy bardzo wielu ważnych tematów. To się na pewno uda później, bo będą te rozmowy z cyklu, nie tylko po forum. Natomiast jeśli chodzi o pozdrowienia, to najważniejsze, chciałbym pozdrowić całą rodzinę Radia Maryja, przede wszystkim tych, którzy do północy z nami wytrzymali, a jeszcze pewnie usiłowali się tutaj dodzwonić. No a cóż, jak rodzina, to na czele ojciec, a wiadomo jaki ojciec. Ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. Także najserdeczniejsze pozdrowienia w tym kierunku i podziękowanie za to wszystko, co mamy. Żaden organizator dodatkowy niczego by nie mógł zrobić, gdyby nie istniało to, co zostało stworzone w oparciu o błogosławieństwo Matki Bożej. Ja musiał się tutaj dołączyć do tego, co pan Jerzy Czartoryski powiedział, że ta uczelnia, te możliwości, ten poziom daje również nam szansę rozmawiania, dotarcie do ludzi i danie szansy tym, którzy chcą z nami porozmawiać. Cóż, niedokończone, wobec tego z poczuciem niedokończenia, szczęść Boże wszystkim, bardzo dziękuję tym szczególnie, którzy nas słuchali.
Serdeczny Bóg zapłać wszystkim naszym gościom na czele z panem inżynierem i tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by nasi rodacy mogli się tutaj spotkać, dzielić się właśnie wspólnym doświadczeniem troski o dobro wspólne, jakim jest ojczyzna. Też raz jeszcze dziękujemy panu kapitanowi Zbigniewowi Sulatyckiemu, który tyle też serca włożył, a wiem, że dzisiaj musiał wcześniej powrócić do domu. Ja też pragnę w imieniu wszystkich podziękować wszystkim słuchaczom, którzy rzeczywiście z nami do tej pory
trwali. A my serdecznie dziękujemy ojcu za prowadzenie i życzliwe nas traktowanie.
Ja tylko mogłem naprawdę się cieszyć, że mogę być tak przez państwa ubogaconym i ufam, że takie same wrażenie odnieśli nasi słuchacze.